Państwo, i sprawa może być aktualna, chociaż miała miejsce kilka dni temu, a ta druga będzie miała miejsce, ale warto o tym mówić ku pewnemu przestrzeżeniu i ku no, takiej informacji, bo są niektóre wydarzenia, które wpisują się na stałe w historię Europy, świata, a także naszej w jakiś sposób i ojczyzny. Pierw to przywitam gościa, jest z nami ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, teolog, etyk i obserwator życia społecznego. Szczęść Boże, księże profesor.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo serdecznie.
No i także felietonista. W naszym dzienniku spotykamy się z tekstami, a w telewizji trwamy w radiu z wystąpieniami. Księże profesorze, no właśnie, jedna sprawa to chcę wrócić do tego Trewiru. Tam pomnik przywieziony z Chin, 5-metrowy, postawiony, obecność przewodniczącego tutaj Europy, no, Komisji Europejskiej, żona Claude'a Junckera, więc zrobiona tutaj feta. Autor manifestu komunistycznego tak udekorowany, tak przypomniany. A druga sprawa u nas. Na Uniwersytecie Warszawskim ma się odbyć konferencja z okazji 200. rocznicy urodzin Karola Marksa. Przypomnę, Uniwersytet Warszawski jest finansowany przez państwo polskie setkami milionów każdego roku, a te miliony pochodzą od polskich podatników, czyli od państwa, od społeczeństwa. Bardzo proszę, jak ksiądz profesor to właśnie widzi, to odrodzenie nagle kultu, że tak powiem, Karola Marksa, chociaż ci przygotowujący konferencję mówią, że nie będzie ona miała charakter naukowy, ma charakter naukowy, a nie ideologiczny. No ale czy nauka nie wpływa...
Tak, tylko czy marksizm jest w ogóle nauką?
No właśnie, bardzo
jak
proszę.
Jak tutaj rozgraniczyć naukę i ideologię? Bardzo dziękuję ojcu za te pytania, bo one otwierają tutaj bardzo ciekawą przestrzeń refleksji. No po pierwsze, może tak zacznę od akcentu pozytywnego. Okazuje się, że nie odstajemy od Europy, jeżeli chodzi o kult Marksa przynajmniej, a w związku z tym nie odstajemy też od Europy, przynajmniej niektóre ośrodki intelektualne nie odstają od pewnej wizji Europy, jaka jest dzisiaj proponowana nam, Europejczykom. No więc może po kolei. No po pierwsze, zwróciłbym uwagę faktycznie na to, że marksizm jest ideologią. Oczywiście to jest stwierdzenie bardzo ogólne. Możemy wyróżniać myśl tak zwanego młodego Marksa, która ma charakter filozoficzny, w tym także etyczny, i myśl dojrzałego Marksa, autora Kapitału, która ma charakter już ekonomiczno-ideologiczny, ale no niemniej jednak powiedzmy sobie, możemy wyróżniać pewne fazy myśli, natomiast generalnie wpływ Marksa i marksizmu jest bardzo jednoznaczny. Jest to realizacja postulatów Marksa, co jest ważnym elementem. Marks wychodzi z analizy tak zwanej alienacji człowieka, upatruje źródło tej alienacji w stosunkach społeczno-ekonomicznych, ale głównym źródłem alienacji dla niego pozostaje Bóg i pozostaje religia. I wyzwolenie przebiega właśnie w tych dwóch płaszczyznach, społeczno-ekonomicznej i ateistycznej, walki z religią i z Kościołem. I nie trudno dostrzec, że te właśnie elementy były na różny sposób, co wykazywał Leszek Kołakowski w swoim czasie w głównych nurtach marksizmu, były na różne sposoby, ale niemniej jednak realizowane w różnych obszarach politycznych i kulturowych i zawsze z tym samym skutkiem, zniszczeniem człowieka. I to jest kwintesencja po prostu marksizmu, mówiąc oczywiście w największym skrócie. Dlatego wielki niepokój budzą zarówno trewirskie, jak i warszawskie uroczystości. No Trewir to jest sprawa absolutnie skandaliczna. Jean-Claude Juncker staje przy ołtarzu Bazyliki Konstantyńskiej, za ołtarzem Bazyliki Konstantyńskiej, która jest dzisiaj kościołem protestanckim, i wygłasza tam płomienne expose, w którym nazywa Marksa obywatelem europejskim, nakazuje właśnie wyróżnić jego myśl w kontekście i odróżnić ją od jego spadkobierców. Zresztą podobne bzdury mówił towarzysz Reinhard Marx, przepraszam, kardynał Reinhard Marx, arcybiskup Monachium, w tym samym stylu. Także zastanawiałem się czasem, czy to nie jest tak, że towarzysz Reinhard Marx jest wspierany kardynałem Jean-Claude Junckerem, czy też odwrotnie, ale to już mniejsza z tym. Natomiast wydarzenie warszawskie jest rzeczywiście sprawą o tyle ciekawą, że tak jak ojciec zauważa, jest to uczelnia przecież państwowa i finansowana z budżetu państwa, finansowana zatem z pieniędzy podatników. To jest kolejny przejaw ideologizacji tej uczelni, bo przecież mieliśmy przykłady właśnie na tej właśnie zacnej i wiodącej skądinąd polskiej uczelni. Mieliśmy przykłady konferencji nie tylko genderowych, ale właśnie takich związanych z różnymi, nazwijmy to, animalistycznymi tendencjami. Mieliśmy pewne wydarzenia budzące bardzo poważny niepokój. Natomiast na marginesie, ale to chciałbym, żeby ten margines został tutaj zauważony. To jest moim zdaniem potwierdzenie tych obaw, które część z nas ze środowiska naukowego wyraża pod adresem obecnej ustawy, tak zwanej Konstytucji dla Nauki, która w żaden sposób nie zabezpiecza właśnie nauki w Polsce przed ideologizacją. Dlatego, że ta Konstytucja dla Nauki bazuje na dwóch parametrach, nauka i gospodarka, natomiast pomija właśnie kulturotwórcze znaczenie uniwersytetów i nauki. I w związku z tym może się okazać, że w sytuacji, w której grant uniwersytecki jest realizowany za pieniądze publiczne, może się dokonać w tej przestrzeni ideologizacja nauki ze szkodliwością dla prawdy, dla człowieka, dla społeczeństwa. I to są rzeczywiście zjawiska bardzo niepokojące. Tym bardziej, i to jest ostatni już akapit tej mojej długiej wypowiedzi, że warto zauważyć, że współczesna doktryna europejska, doktryna dotycząca koncepcji Europy, jest koncepcją par excellence marksistowską. Współczesna doktryna europejska nie opiera się już na planie Schumana, nie opiera się na koncepcji Adenauera czy de Gaspariego. Współczesna koncepcja Zjednoczonej Europy, a właściwie Federacji Europejskiej, opiera się na projekcie Altiero Spinelliego, komunisty włoskiego, i jego manifestie z Ventotene, który jest powtórzeniem właściwie na dobrą sprawę manifestu komunistycznego. I to, że Jean-Claude Juncker promuje myśl Marksa, jest konsekwencją realizacji tego, a nie innego projektu politycznego Europy. To, że Uniwersytet Warszawski włącza się natomiast w tę promocję, bo trzeba tak to określić, że jest to włączanie się w promocję osoby twórcy marksizmu, no to już jest zjawisko, powiedziałbym, wyraźnie sytuujące organizatorów tej konferencji w określonej przestrzeni ideologicznej. Tu nie ma na pewno sytuacji jakiegoś przymusu ani politycznego, tu nie ma sytuacji przymusu doktrynalnego, instytucjonalnego ze strony władz uczelni, a więc jest to dobrowolny wybór i dobrowolne opowiedzenie się za taką, a nie inną wizją świata, w tym także za taką, a nie inną wizją Europy.
No właśnie, przedziwne też przesunięcie, prawda? Bo gdyby to się działo, powiedzmy, w Moskwie albo w jakimś jeszcze innym tutaj rosyjskim państwie, że no są jakieś takie odgłosy, żeby to odkurzyć, prawda? Tam jest tych posągów dużo i po piersi, no to byśmy się jakoś mniej dziwili, ale nie tu w Europie. No ale z drugiej strony właśnie, być może za dużo lat upłynęło już od zakończenia na przykład II wojny światowej i niektórzy zapomnieli, chociaż gdyby takie wspomnienie na przykład dotyczyło, dzięki Bogu, że nie, na przykład Adolfa Hitlera, to byłby wielki szum, prawda, w Europie tutaj tej części. Natomiast tutaj mamy człowieka, który stoi u podłoża tych systemów i robi się taką właśnie, takie święto, taką fetę.
Tak, oczywiście. To jest sytuacja, no znowu, charakterystycznych dysproporcji. O ile nikt sobie nie pozwoli właśnie na celebrację rocznicy przywódcy nazizmu niemieckiego czy faszyzmu włoskiego, o tyle właśnie celebracje twórców komunizmu, systemu komunistycznego, który jest przecież systemem ludobójczym, w ścisłym tego słowa znaczeniu, i pochłonął więcej ofiar niż nazizm niemiecki, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli policzymy całą skalę oddziaływań komunizmu, który przecież był systemem bardzo trwałym i do dzisiaj niezakończonym, bo mamy właśnie wspomniane Chiny, mamy przecież sytuację jeszcze na Kubie, mamy sytuację w Korei, więc to są jeszcze te ostoje komunizmu, które gdzieś tam przecież trwają i mają się całkiem dobrze. Niestety to, że mają się całkiem dobrze, oznacza radykalne zło dla ofiar tych systemów, bo to jest po prostu zło w postaci więzień, w postaci łamania praw człowieka, w postaci ewidentnej dyskryminacji i wreszcie mordowania tych ludzi. No więc wracam do tego, że rzeczywiście nikt się nie zdobędzie na świętowanie rocznicy urodzin Hitlera, natomiast na świętowanie rocznicy urodzin Marksa jest przyzwolenie. To, że to się dzieje w krajach Europy Zachodniej, ja tutaj powiem tak, ja jestem w stanie to w jakiś sposób zrozumieć. Ta część elity europejskiej była od lat zaczadzona komunizmem. No przypomnijmy sobie chociażby zauroczenie Sartra i intelektualistów francuskich Rosją sowiecką, wprost Rosją sowiecką, więc powiem tak, rozumiem, że oni z tego zaczadzenia może jeszcze nie wyszli. Ale tutaj w kraju nadwiślańskim, no powiedzmy jednak, te wiatry wiały zdecydowanie silniej i tego zaczadzenia raczej nie było. To były raczej wyjątkowe sytuacje. Wydaje mi się, że tutaj faktycznie decydująca jest ta zmiana, z jednej strony decydująca może być ta zmiana pokolenia, o której ojciec pośrednio wspomina. To znaczy, że po prostu minęło już dla niektórych tyle czasu, że historie związane z realizacją marksizmu, leninizmu w przestrzeni politycznej, choćby Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, zwłaszcza w okresie stalinowskim, ale przecież także późniejszym, że one dla niektórych są już po prostu zapisem historii, który no wręcz może przypominać jakieś historie okresu babilońskiego czy mezopotamskiego. No nie, na szczęście żyją jeszcze ludzie i to mają się w całkiem dobrej przytomności umysłu, którzy no cieszą się dobrą pamięcią i po prostu pamiętają koszmar takiej sytuacji. Myślę, że właśnie dla tych z nas, którzy w jakiś sposób pamiętają bądź po prostu wiedzą o tym, co się wtedy działo, takie świętowanie takiej rocznicy jest po prostu, delikatnie mówiąc, niezrozumiałe. Jest urągające też pamięci ofiar, które raczej należałoby przy okazji takich rocznic wspominać, a nie celebrować urodzin człowieka odpowiedzialnego za zło komunizmu, nie tylko w tej części Europy, ale na całym świecie. No
oczywiście, a jest w jakiś sposób przecież w pewnym sensie budzenie demonów, prawda, czy demona. Sam siebie kazał tak nazywać do córki bodajże, jeżeli pamiętam, że mów mi stary szatanie.
To jest postać bardzo demoniczna, nawet na tych pomnikach, prawda? Pamiętam taki epizod, pozwolę sobie króciutko tutaj wspomnieć, bo on jest dla mnie takim epizodem bardzo wymownym. Przed wielu, wielu laty, kiedy byłem w Londynie, wraz z jednym ze współbraci wybraliśmy się na cmentarz Highgate Cemetery, gdzie jakiś właśnie, zresztą anglikański pastor wskazał nam grób Marksa, pytaliśmy się go o lokalizację tego cmentarza, powiedział, jeżeli jesteście z Polski, to na pewno szukacie tego Łotra Marksa. Tutaj cytuję dosłownie, żeby nie było wątpliwości dla podsłuchujących tych słów. Cytuję słowa anglikańskiego pastora i angielskiego zarazem duchownego, który powiedział, jeżeli jesteście z Polski, to szukacie grobu tego Łotra Marksa, on znajduje się po lewej stronie cmentarza. I znaleźliśmy ten nagrobek. Świętej pamięci ksiądz profesor Pasierb opisywał ten nagrobek bardzo trafnie, że to jest właśnie czysta kwintesencja ideologii, bo to jest sama głowa. Taka głowa właśnie z demonicznie wytrzeszczonym wzrokiem, kończąca się na fragmencie biustu. To jest głowa bez brzucha, a więc bez ekonomii, bez rąk, a więc bez jakiegoś sprawstwa, bez nóg, a więc bez możliwości propagowania w gruncie rzeczy tej idei, czy powiedzmy bez jakiejś sprawności tutaj poszerzania przestrzeni dla tej idei. To jest czysta ideologia, to jest kwintesencja ideologii. Ale to, co mnie uderzyło, to właśnie ten demoniczny wzrok na tym nagrobku Marksa, który jest wpatrzony, co jest rzeczą no niezwykle charakterystyczną, na równej właściwie wielkości granitowy, potężny czarny krzyż, który znajdował się po drugiej stronie alejki. I to spojrzenie zostało mi jakoś bardzo mocno w pamięci. Ja nie wiem oczywiście, czy w tej chwili na cmentarzu nie nastąpiły jakieś zmiany, ale pamiętam tę sytuację z lat 80. i ten widok właśnie takiego upiornego wzroku Marksa wpatrzonego w krzyż Chrystusa, który jest znakiem zwycięstwa i w który wierzymy, że przyniósł zwycięstwo zarówno nad różnymi etapami rozwoju marksizmu i komunizmu i ostatecznie przyniesie nam zwycięstwo. To spojrzenie po prostu zostało w mojej pamięci na stałe, jak sądzę, z tego właśnie cmentarza i z tego tych odwiedzin na grobka Karola Marksa.
No to nie zazdrościmy tych przeżyć artystycznych, tak trochę z przekąsem. Ale dziękujemy za komentarz, księże profesorze, bo musimy być uczuleni ciągle i wrażliwi na tego typu sprawy, a być może na Uniwersytecie Warszawskim przyszedł czas teraz na wnuczęta tych, którzy przed laty marksizm, leninizm wprowadzali na uczelnię, a teraz może ich wnukowie, czy
Była to silna ostoja, była to silna, ciekawa skądinąd ostoja taka też, no przecież wiemy, że stamtąd się wywodzili późniejsi też krytycy, czy ludzie tacy niepokorni marksizmu, jak Adam Szaf, czy Leszek Kołakowski. No niemniej jednak powiedzmy sobie szczerze, że była to no, bardzo prężna i bardzo silna ostoja marksizmu, leninizmu, więc no, rzecz ciekawa, że uniwersytet odwołuje się do tak zaszczytnych tradycji.
Niesamowite.
W cudzysłowie rzecz jasna.
Tak jest. Dziękuję bardzo za komentarz. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Towarzystwo Chrystusowe.
Dziękuję serdecznie.
Naszym gościem. Dziękujemy bardzo.